Temat naszego spotkania: polska gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki. Szczęść Boże, witam serdecznie panie profesorze na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i naszym radiosłuchaczom.
Panie profesorze, temat niebanalny, temat związany z naszą rzeczywistością, bo pandemia koronawirusa dotyka jakże różnych aspektów naszego życia i destabilizuje je, wprowadzając pewnego rodzaju zamęt, wprowadzając pewnego rodzaju utrudnienia i zmuszając nas do tego, abyśmy sobie radzili w tych różnych okolicznościach, aczkolwiek wyczekujemy już z utęsknieniem normalizacji. I tak podsumowując, spoglądając na również tę pierwszą część naszego spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18:15. Pan profesor postawił ocenę dobre polskiej gospodarce w dobie pandemii koronawirusa. To trzeba powiedzieć, że taka nota dość wysoka, jeśli chodzi o tę rzeczywistość, w której się znajdujemy. To też nota, która daje jakże wielkie nadzieje, ale nota, która także znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko na polskim rynku, ale również jest ta sytuacja polskiej gospodarki zauważona poza granicami naszej ojczyzny. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Komisja Europejska nie tak dawno temu wypowiadały się właśnie na ten temat, chwaląc Polskę. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka za ubiegły rok oraz te działania rządu w czasie pandemii zostały przez to gremium zauważone i docenione. Według funduszu spadek PKB w 2020 roku wynieść ma 3,4%. W tym roku natomiast przewidywany jest wzrost gospodarczy na poziomie 2,7%. Z kolei przyszły rok to już wzrost o ponad 5%, także to są takie szacunki dość dużą nadzieję wlewające w nasze serca. W tym raporcie Komisji Europejskiej z kolei Polska znalazła się w czwórce państw, które mogą skutecznie obsługiwać swój dług publiczny, ponieważ tutaj też mamy wielkie znaki zapytania w związku z tą sytuacją, którą przeżywamy, bo państwo, no widzimy, ten deficyt jest dość pokaźny. Jednak tutaj takie gdzieś płyną informacje. Komisja Europejska prognozuje, że obecny rok Polska zakończy w pierwszej dziesiątce państw z najniższym deficytem sektora inwestycji rządowych i samorządowych. Także to wszystko składa się na tą ocenę, którą pan profesor wystawił. Dobry, mocny dobry dla polskiej gospodarki po roku pandemii. Panie profesorze, prosimy.
Tak, to prawda. Taką ocenę wystawiłem i ja myślę, że ranga tej oceny jeszcze wzrośnie. Z całą pewnością potwierdzą to moi studenci, że ja specjalnie nie jestem hojny, jeśli chodzi o oceny. U mnie ocena dobra jest naprawdę oceną dobrą. Ale tak na poważne, bo ojciec w tym wprowadzeniu poruszył wiele wątków. Dzisiejszy temat, ojciec użył określenia niebanalny, tak, z całą pewnością. Ja oczywiście jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Ja jako ekonomista, być może część naszych słuchaczy będzie po pewnym czasie trochę umęczona tą gospodarką, ale to gospodarka to jest niezwykle ważna część naszego życia. Może w tym miejscu jeszcze się odwołam, bo być może już nie wszyscy pamiętają, ale późniejszy prezydent Bill Clinton wygrał swoją kampanię prezydencką w roku 1992, czyli jeszcze w tamtym wieku, głównie właśnie pod takim hasłem, może nie najlepiej brzmiącym w drugiej części, gospodarka głupcza. W kampanii prezydenckiej podkreślał znaczenie gospodarki i tym przekonał Amerykanów. Także znaczenie gospodarki jest olbrzymie. No, dlaczego? Dlatego, że to właśnie w gospodarce, na którą składają się przedsiębiorstwa, wytwarzany jest produkt krajowy brutto, to o czym cały czas mówimy, i wytwarzana jest wartość dodatkowa. No, generalnie interesują nas takie sytuacje, kiedy produkt krajowy brutto rośnie, kiedy mówimy o wzroście i rozwoju gospodarczym, a to dzieje się wtedy, kiedy w kolejnym roku wartość wytworzonego produktu brutto jest większa niż w roku poprzednim. No i można powiedzieć, że niestety ten rok, który się skończył, specjalnie nie ubolewaliśmy, jak on się kończył, czyli rok 2020 był rokiem kryzysowym, kiedy w tym roku wytworzyliśmy mniej niż w roku poprzednim, czyli roku 2019. Ojciec użył określenia destabilizacja. No, można by powiedzieć, że ten fakt zmniejszenia produktu krajowego brutto był powodem sporych perturbacji w funkcjonowaniu, w naszym funkcjonowaniu właśnie w minionym roku. I tak jak ojciec zaznaczył, wyczekujemy normalizacji. Chcemy powrócić jak to my ekonomiści często mówimy, na ścieżkę wzrostu. No, ale póki co jesteśmy w kryzysie. I no, z drugiej strony trzeba mieć świadomość faktu, że koniunktura gospodarcza, czyli przebieg aktywności gospodarczej, ma charakter cykliczny. Można powiedzieć, że było tak od zawsze, tak jak wspominałem jeszcze w telewizji, pierwszy opis cyklu koniunkturalnego mamy już w Księdze Rodzaju i ten znany pewnie wszystkim już symboliczny sen Faraona, kiedy 7 krów chudych zjada 7 krów tłustych, jest opisem tak na dobrą sprawę pierwszego cyklu koniunkturalnego. I my, ekonomiści, mamy wiele teorii wyjaśniających cykle koniunkturalne, wyjaśniających kryzysy. Ten kryzys, który się zdarzył, który się rozpoczął w roku 2020, konkretnie w marcu, jest jednak kryzysem szczególnym. Szczególnym przede wszystkim ze względu na jego powody, na główny powód, który to powód nie miał, no, można powiedzieć, korzeni gospodarczych, bo kryzys dotyczy gospodarki, procesów gospodarczych, tego wszystkiego, co dzieje się w procesach realnych i w procesach finansowych, ale w gospodarce. Ten kryzys roku 2020 był spowodowany sytuacją zdrowotną, tak? Szczególną chorobą spowodowaną przez wirusa, który rozwija się i przenosi się na ludzi w konkretnej sytuacji, kiedy ci ludzie są blisko siebie, zgromadzeni w pomieszczeniach zamkniętych i w sytuacji, kiedy ten wirus nie był jeszcze specjalnie rozpoznany. Tak na dobrą sprawę jedyną możliwą reakcją mogło być wyeliminowanie takich możliwości stwarzających potencjał do tego, żeby on mógł się rozprzestrzeniać. W związku z tym, no, jedynym pierwszym lekarstwem okazał się tak zwany lockdown, czyli wyłączenie znacznej części gospodarki, szczególnie tej części branż, które jakby skłaniały do takich warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się choroby. No i właśnie to wyłączenie spowodowało kryzys, czyli kolejne 3 miesiące, kiedy produkt krajowy nie rósł. No i tak się zakończył cały rok. Można powiedzieć, to co jest szczególnie ważne, istotne, tak zakończył się rok w całej Europie. I teraz przejdę do tych kwestii, o których ojciec powiedział, które wynikają z ocen polskiej gospodarki płynących z zagranicy, z takich instytucji jak Bank Światowy czy Komisja Europejska. Te oceny są ważne, a nawet w Polsce są szczególnie ważne, bo wydaje się, że my Polacy jesteśmy tacy podatni na te opinie, które wyrażają o nas inni. No ale to są opinie nie dlatego, że ktoś nas lubi lub nie lubi, natomiast są opinie bardzo merytoryczne, poparte faktami, wskaźnikami dotyczącymi naszej gospodarki. Po tym dosyć może już długim opisie z mojej strony należy zauważyć, że ten rok ciągle kryzysowy. Niestety jest już drugi miesiąc kolejnego roku i to jest, nadal znajdujemy się w kryzysie, ale tamten rok, który się skończył, rok kryzysowy, ja powiem tak, że tak, nawet nie myślałem, że kiedyś będę mógł powiedzieć coś takiego, że będę wysoko oceniał rok, który mówię, że był kryzysowy, czy cieszył się z roku kryzysowego, ale okazuje się, że tak można. I to wcale nie oznacza, że tutaj jestem w swoich wywodach jakiś nielogiczny, bo gdyby tak było, to i należałoby powiedzieć, że Bank Światowy jest nielogiczny w tym, co mówi i raport Komisji Europejskiej jest jakimś przekłamaniem, a przecież tak nie jest. Tak nie jest. I na jakiej podstawie? Czym się kieruje, formułując takie opinie, czy przyłączając się do tych opinii, które są wyrażone przez Bank Światowy i przez Komisję Europejską? No, generalnie w sytuacji, kiedy wskaźniki odnotowują spadki wszędzie, to tak naprawdę źródeł pozytywnych informacji szukamy w analizach porównawczych. I tutaj szczególnie istotne są dwa porównania. Pierwsze porównanie to jest porównanie naszych wskaźników opisujących naszą gospodarkę i naszą koniunkturę z analogicznymi wskaźnikami w gospodarkach sąsiednich, a druga perspektywa to jest porównanie tego, co się stało, czyli post factum, taka analiza ex post, w stosunku do naszych oczekiwań czy do naszych przypuszczeń, które były formułowane na początku kryzysu. I chcę tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie, że oba porównania wychodzą na korzyść polskiej gospodarki po zakończonym roku 2020. To znaczy, wypadamy lepiej niż reszta Europy. Spadliśmy, a może w stosunku do skali 2,8%, to jest zbyt dramatyczne określenie, spadliśmy. Po prostu produkt krajowy brutto zmniejszył się o 2,8% w roku 2020 i był to drugi wynik z Unii Europejskiej. Lepszy wynik miała od nas tylko Litwa. No i tuż za nami zmniejszenie o 2,9% w Estonii i Szwecji. Ja bym do tego dodał jeszcze, że tak naprawdę no to w tym towarzystwie my jesteśmy największą gospodarką, tak? No, gospodarka litewska czy gospodarka estońska, to w porównaniu z gospodarką polską można powiedzieć, że są to gospodarki mikroskopijne, także gospodarka szwedzka jest o wiele mniejsza. Czyli tak naprawdę to w tym gronie to nasza gospodarka jest tą dużą gospodarką i to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. To nasze zmniejszenie jest niemalże 3 razy mniejsze niż średnia dla Unii Europejskiej, jakieś 2,5 raza mniejsze niż średnia dla strefy euro. Czyli to są bardzo mocne fakty. No i druga perspektywa porównawcza to jest porównanie z prognozami, z hipotezami, które były formułowane zaraz na początku kryzysu, czyli w marcu, kwietniu, maju, spodziewaliśmy się spadku przynajmniej 4%. Mówiło się o 4,6%. Niektórzy mówili o 5% spadku. Natomiast no, zakończyło się to bardzo dobrze i takie są fakty. Oczywiście jeszcze raz powtórzę, przepraszam za te powtórzenia, że ciągle kryzys trwa i co się może zdarzyć w przyszłości? Oczywiście my się później pokusimy o jakieś prognozy i to znowu prognozy, które mają pewne podstawy i te prognozy na dzień dzisiejszy nie mogą być pesymistyczne. Natomiast no, sytuacja oczywiście w dalszym ciągu jest poważna, bo te przyczyny, które wywołały kryzys, obecny kryzys, one nie zostały jeszcze usunięte. Oczywiście są, no, wiadomo, jakie mamy wszyscy oczekiwania. Mamy bardzo duże oczekiwania w stosunku do rozpoczętej akcji szczepień i głęboko wierzymy, że ta akcja będzie skuteczna i że dosyć szybko, no może nie wiem jak to powiedzieć w cudzysłowie, doczekamy się albo dopracujemy się odporności populacyjnej. No i wtedy to już będziemy rozmawiali tylko o mechanizmach i o oczekiwaniach wzrostowych, no ale na ten moment jest cały czas dużo znaków zapytania, ale jeszcze raz, jeśli zrobimy przekrój taki na 31 grudnia 2020 roku i dodamy pewną wiedzę, która już się pojawiła w tym roku, czyli pewne wskaźniki, no to te oceny są takie, jak ojciec przedstawił streszczając raport Banku Światowego i Komisji Europejskiej, no i co ja potwierdziłem jeszcze dodatkowymi faktami. Tak to po prostu wygląda i dlatego w mojej ocenie, posługując się skalą, która ciągle funkcjonuje na polskich wyższych uczelniach, czyli skalą, która kończy się na ocenie bardzo dobrej, czyli na piątce, ja oceniam to wszystko, co się wydarzyło w gospodarce, na mocną czwórkę.
Mocna czwórka dla polskiej gospodarki po roku pandemii to ocena, którą wystawia pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki, który jest naszym gościem w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Rząd przyjął nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Bardzo dobrze, bardzo to cieszy wielu emerytów, którzy właśnie niejednokrotnie mają jakże no, skromne, ubogie swoje emerytury. Jakże trzeba nam właśnie o tę grupę społeczną dbać, troszczyć się, bo to jest wielki, wielki, wielki skarb, który mamy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców został po raz kolejny przedłużony do końca lutego. Dodajmy, że od początku trwania pandemii do firm trafiło ponad 182 miliardy złotych. Programy społeczne, między innymi trwa zapis na program 500+, wiele innych również programów, które także generują bardzo konkretne środki. A nadmieńmy, że w 2020 roku, według informacji podanych przez szefa Ministerstwa Finansów, dochody budżetu państwa wyniosły około 420 miliardów złotych, prawda? Zatem widzimy, że no, pandemia jakże wiele środków generuje i pan profesor wspominał także o budżecie na ten rok, który przewiduje 82 miliardy 300 milionów złotych deficytu. Panie profesorze, te wszystkie sprawy związane właśnie z tym, żeby utrzymać czy to miejsca pracy, żeby też i pomóc tej szerokiej rzeszy różnego rodzaju firm, to wszystko to są bardzo, bardzo potężne środki i rodzi się pytanie, jakie konsekwencje, bo możemy mówić, prawda, że jest właśnie dobrze, że i jakieś tam z zewnątrz bardzo pozytywne głosy dobiegają do nas, ale to wszystko też ma swoje odzwierciedlenie w naszej przyszłości. Jak to wszystko będzie rzutowało na naszą przyszłość?
Bardzo się cieszę z tego pytania, bo to jest bardzo dobre i potrzebne pytania, które by można sparafrazować, czy naprawdę jest dobrze, czy naprawdę jest tak dobrze. Te wszystkie oceny są względne. Ja spróbuję to za chwilę mocniej wyjaśnić, bo w zasadzie w pierwszej swojej wypowiedzi ta pierwsza część naszej dyskusji dotyczyła sfery realnej gospodarki. Teraz dochodzimy do sfery finansowej, do tego, co finansuje rząd. I tutaj mamy taką sytuację, którą ja też oceniam jako dobrą. Natomiast może już teraz powiem, że dla mnie niezwykle ważne jest, żeby ten kryzys już ostatecznie się zakończył w roku 2021, bo na trzeci kolejny rok z tak wysokim deficytem nas po prostu nie stać. Nas po prostu nie stać. Polskiej gospodarki nie stać i z drugiej strony nawet ze względu na nasze bardziej rygorystyczne podejście do tak zwanych progów ostrożnościowych, czyli limitów zadłużania się, te limity musiały być przekroczone, a to jest niemożliwe. I teraz po kolei, bo jak ta sytuacja się kształtowała? Myśmy też nieraz na antenie Radia Maryja bardzo się cieszyli na początku roku 2020, kiedy najpierw polski rząd, później polski parlament przyjął pierwszy zrównoważony budżet. I w zasadzie był to budżet bardzo realistyczny, gdyby nie kryzys. Później przyszedł kryzys, który spowodował, można by powiedzieć, uderzenie z dwóch stron na budżet, w tym sensie, że zmniejszyły się dochody budżetowe, a także wzrosły wydatki. No i mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają, doszło do nowelizacji budżetu już pod koniec roku. W tym budżecie pojawił się deficyt i to znowu najwyższy deficyt w historii, deficyt przekraczający 109 miliardów złotych. Na szczęście ten deficyt nie został zrealizowany. Rok 2020 zakończył się deficytem na poziomie 85 miliardów złotych, co oznacza, że 25-26 miliardów jakby pozostało do wykorzystania w roku bieżącym, czyli do już na początku roku rząd ma taki swoisty komfort, pewną poduszkę finansową, żeby móc realizować wszelkie swoje zamierzenia w ramach polityki gospodarczej. W międzyczasie został przyjęty budżet na rok 2021. Ten budżet został przyjęty. Ojciec wymieniał to kwotę z deficytem 82,3 miliarda złotych. I to jest znowu deficyt, który po skumulowaniu dług publiczny, nasz dług publiczny gdzieś tam się zbliża w granicach 60 kilku procent, czyli w granicach progu ostrożnościowego, gdzie już nie mamy pola manewru. Z tego względu byłoby dobrze, nawet żeby ten deficyt nie został w pełni zrealizowany, no, a już żeby rok 22 mógł być planowany bez deficytu i na ten moment są przesłanki, żeby tak właśnie móc myśleć, czy mieć taką nadzieję. Natomiast jak patrzymy na te dwa budżety, co o nich warto powiedzieć, podkreślić, zauważyć? No, przede wszystkim to, że w tych budżetach znalazło się finansowanie na wszystko to, co było wcześniej wprowadzone w ramach polityki społeczno-gospodarczej. No, nawet celowo tak mówię, w pierwszej kolejności wymieniam politykę społeczną, później gospodarczą, czyli te wszystkie najważniejsze programy społeczne, które zostały tutaj także przez ojca przypomniane, czyli sprawa dotycząca tego naszego, nazwijmy to, myślenia, pamiętania czy docenienia seniorów, czyli waloryzacja rent i emerytur, dodatkowy zasiłek. Co prawda nie wspominaliśmy tutaj o tych wszystkich projektach związanych z rodziną, tak, czyli 500+ i 300+ i tak dalej. To wszystko jest i to w tych budżetach znalazło finansowanie. Poza tym znalazły się tam środki na działalność, tak mówiąc ogólnie, interwencyjną rządu w ramach, no niech będzie, walki z kryzysem, czyli wszelkie kolejne tarcze pomocowe, tarcze finansowe, ich było wiele, różne numery, pewnie nasi słuchacze to pamiętają i zdają. No i wreszcie po trzecie, co jest warte podkreślenia, to to, że te budżety zostały skonstruowane bez jakiegoś bardziej znaczącego majstrowania przy podatkach. Tak naprawdę to ja mogę sformułować taką tezę, że to zostało zrobione bez podnoszenia podatku, bo tam się znalazły jakieś generalnie, odnosząc do całości, jakieś drobne zmiany. I to uważam są bardzo dobre wiadomości. Natomiast no, można by tak w przenośni czy potocznie powiedzieć, że cuda się nie dzieją. I oczywiście z czegoś to musi być sfinansowane, tak? No i w tej sytuacji te wszystkie wydatki będą sfinansowane długiem, wzrostem zadłużenia, no i właśnie skumulowane dwa deficyty, łącznie dług publiczny, zbliżamy się do progu ostrożnościowego, którego nam przekroczyć nie wolno, ale to jest jakby kwestia roku 2022. Wówczas będzie naprawdę, gdybyśmy się nie uporali z kryzysem w roku 2021, no będzie spory ból głowy. Będzie spory ból głowy. Natomiast być może, albo inaczej jeszcze powiem, no nie chciałbym, żebyście Państwo odnieśli takie wrażenie, że tak dosyć lekko usprawiedliwiam zadłużanie się, bo no nie to było moją intencją. Generalnie ja jestem przeciwnikiem zadłużania się, no, ponieważ to jest obciążenie przyszłych pokoleń. No ale sytuacja jest szczególna. Tutaj no, to, co najczęściej pojawia się w kierunku usprawiedliwiania, no to czy w cudzysłowie usprawiedliwiania, to znowu to są porównania z innymi krajami. No i oczywiście ci, którzy chcą usprawiedliwiać, zwykle porównują tymi krajami, gdzie dług publiczny jest wyższy. No, oczywiście Polska nie jest liderem, na szczęście, Bogu dzięki, nie jest liderem, jeśli chodzi o dług publiczny, ale w cyfrach bezwzględnych, no to nasz dług no, nie jest mały. Nie chciałbym tutaj szczegółów poruszać, bo pora późna, ale to już jest ponad 1 bilion złotych i można by powiedzieć, że dobrze, że w tej chwili, czy na szczęście, że mamy teraz taki okres niskich stóp procentowych, bo to tak jak z cyklicznością, to też bywa różnie, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych. I my w swojej historii mieliśmy już takie sytuacje, kiedy mając niższe zadłużenie, koszty obsługi długu w polskim budżecie przekraczały 40, nawet 40 miliardów. Natomiast dzisiaj przy niskich stopach procentowych te koszty są no, dużo niższe. One są gdzieś tam około 20, nawet czasami poniżej 20, ale tutaj jest duże zagrożenie przy takim długu, że z przyczyn niezależnych od nas te koszty mogą bardzo szybko wzrosnąć i wtedy jest kolejny ciężar dla budżetu. Więc teraz już wrócę do tego pytania, czy naprawdę jest tak dobrze. No to powiem tak, no, jest lepiej niż w wielu innych krajach, natomiast sytuacja jest bardzo, bardzo wymagająca. Można by powiedzieć, że ci, którzy kreują politykę gospodarczą i ją realizują, powinni mieć, muszą mieć oczy dookoła głowy, obserwować, co się dzieje w gospodarce światowej, czuje reagować. No a tak jak powiedziałem, no, tu kluczowe jest wygaszenie tych przyczyn kryzysu po stronie zdrowotnej, a wtedy będziemy mogli z większym optymizmem patrzeć, jak sobie gospodarka będzie radziła dalej.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat. Polska gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytetu Białostockiego. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 2356. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 lub 536 600 200. i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Polska gospodarka po roku pandemii, temat, który podejmujemy w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Po chwili przerwy muzycznej zapraszam do już udziału wraz z naszymi drogimi radiosłuchaczami. Tymczasem jesteśmy przy sprawach ekonomicznych, gospodarczych. To takie miasto związane z ekonomią. Tak, to nie tylko, można by rzec, stolica, ale takie również forum ekonomiczne, które odbywa się między innymi właśnie w Krynicy. To może niech i taki utwór wybrzmi na antenie Radia Maryja, Niebo nad Krynicą w wykonaniu Jana Wojdaka i Babeli.
Zdeptany bezbronny las jeszcze śpi. Z plastiku zrobiony świat, a w nim my. Blaszane puszki na drodze, dookoła nas życie z konserwy. Słońce się chowa za wzgórze. Jeszcze raz. A niebo nad Krynicą oczy błękitne ma. Patrzy tęczą na ziemię, czasem wróży z gwiazd. Znajdzie już lat, przyszłych lat. Z plastiku łąki polany pochłonie nas makulatura. Słońce nad nami zaświeci jeszcze raz. A niebo nad Krynicą oczy błękitne ma. Tęczą na ziemię, czasem wróży z gwiazd.
Dziewięć minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie polska gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca. Witam pana profesora. Panie profesorze.
Witamy również pana.
Parę pytań do pana profesora.
A zanim przejdziemy do pytań, to bardzo prosimy o podanie przynajmniej swojego imienia.
Proszę?
Zanim przejdziemy do pytań, to poprosimy o podanie przynajmniej swojego imienia.
No, Adam Zmysłowicz, ojcze.
Prosimy bardzo, panie.
Ze Śląska się kłania.
Śmiało, panie Adamie, już można.
Już tak.
Bardzo proszę.
będzie powalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca. Witam pana profesora. Panie profesorze, ja mam kilka pytań. Jestem nauczycielem 32-letnim stażem pracy. No i tak. Mamy dziwne nauczanie. Ja uczę dzieci od 32 lat na pianinie, akordeonie. I jeszcze wcześniej na klarnecie, saksofonie. Wszystko się obniżyło. W kulturze jest tragedia. Jest naprawdę tragedia. Jestem animatorem kultury od już parunastu lat. Wychowałem dzieciaków. Te dzieciaki, ja nie powiem nazw tych zespołów, które i dzieciaków, ale oni naprawdę doskwierają bidę. Teraz dalej, panie profesorze. Mój kuzyn prowadzi pensjonat w Wiśle. Musiał zaciągnąć kredyt ze względu na to, że był na wyparach, jak to mówi młodzież. Panie profesorze, wszystko jest okej, rząd się stara i tak dalej, ale coś tu jest nie tak. Temu podwyższają, temu obniżają, a słyszy pan profesor, że też nie jestem młodym, bo już mam podeszły wiek. Zostało mi dokładnie pół roku do emerytury. I panie profesorze, jeszcze jedna sprawa. Dlaczego faworyzuje się jednych, a drugich nie? To jest takie moje pytanko dla pana profesora.
Panie Adamie, gdyby pan ewentualnie
ciężko,
mógł...
panie profesorze, naprawdę mamy ciężko.
Panie Adamie, odnośnie tego faworyzowania, bo to troszeczkę mało informacji, gdyby pan ewentualnie mógł naświetlić, o co konkretnie chodzi w tym faworyzowaniu.
To znaczy mało informacji. No więc tak, nauczyciele słabi zarabiają przy zdalnym. Teraz dalej, kultura zaczęła dopiero od piątku działać. Teraz dalej. Pensjonaty zaczęły dopiero działać w 50% na 50%. Dlatego niektórzy biorą po prostu kredyty. I nawet nasz sławety Adam Małysz prosił, żeby przyjeżdżać. I to naprawdę jest tragedia. Panie profesorze, dokładnie teraz dalej. Euro skoczyło do góry, jak dobrze wiemy. Paliwo do góry. Wszystko, mieszkania do góry. No, chwila, moment. Wiem, że nasz kochany rząd stara się, ale to nie jest porówni z tego, co ja wiem od znajomych. A mam nie tylko z mojego środowiska, ale z wielu innych środowisk, że jedni mają lepiej, a drudzy mają źle.
Panie Adamie, przekazujemy głos. Dziękujemy również. Bardzo proszę, panie profesorze.
Panie Adamie, szanowni państwo, no my często Polacy mamy takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach i można by tak zacząć odpowiedź na te pytania pana Adama. No, sytuacja jest taka, że ja to mówiłem, ale chcę jeszcze raz powtórzyć bardzo wyraźnie. Mamy kryzys. Polska gospodarka jest w kryzysie i to jest fakt. Mówiłem, czym on został spowodowany i no to jest tak, że nikt tego kryzysu nie chciał. On po prostu się zdarzył. To nie jest tak, że na wszystko mamy wpływ. Na to wpływu nie mieliśmy. I te oceny, które formułowałem w pierwszych swoich dwóch wypowiedziach, to są oceny dotyczące makroskali, bo kiedy mówimy o gospodarce, należy rozróżnić przynajmniej dwa poziomy. Poziom makroekonomiczny, obejmujący ogół podmiotów gospodarczych, ogół przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym kraju. No i jeśli to wszystko zsumujemy, a cała nasza gospodarka to są dwie sfery gospodarcze, to jest 19 działów, to jest 86 gałęzi i ponad 370 branż. I po prostu no, nie mam powodów, bo oczywiście osobiście też nie mam wiedzy, nie poznałem wszystkich tych branż, ale nie mam powodu, żeby nie ufać oficjalnym statystykom, statystykom krajowym i statystykom międzynarodowym, które, tak powiem, dają przesłanki do takich ocen, jakie formułowaliśmy. Natomiast kiedy schodzimy niżej na poziom poszczególnych branż, oczywiście są takie, które są najmocniej dotknięte. No i pan Adam w drugiej kolejności wymienił, czy wspomniał o przykładzie właściciela pensjonatu. No, wydaje się, że ta no, branża turystyczna, turystyczno-gastronomiczna była jedną z tych najmocniej dotkniętych. Tam lockdown trwał najdłużej. Nie było gości, nie było przychodów. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, właściciela pensjonatu, kluczowe są przychody. Jeśli on nie może przyjmować gości, nie ma przychodów. Natomiast czas szybko mija, koszty trzeba ponosić, koszty stałe, koszty zmienne. To prawda, myśmy też dzisiaj mówili o wielu programach pomocowych i wiem, że były programy kierowane do takich przedsiębiorców także, ale no być może były za późno, one wiązały się z jakimiś warunkami. Mógł ktoś się spóźnić. To jest taka sytuacja, że ja kiedyś mówiłem, że oczywiście w okresie kryzysu trzeba inaczej myśleć, czy spróbować zmienić swoje myślenie o biznesie w tym sensie, że zapomnieć o myśleniu w kategoriach zysku, a skupić się na myśleniu w kategoriach przetrwania. I no oczywiście pewnie właściciele hoteli gdzieś bardzo się denerwują na mnie, kiedy teraz to, kiedy mnie słuchają, bo dla nich to było to był strasznie trudny okres. Dobrze, że już od piątku mogą jakieś przychody uzyskiwać. Oby zbankrutowało ich jak najmniej, oby te otwarcie hoteli pierwsze, warunkowe na 2 tygodnie, aby rząd nie musiał się z tego wycofywać, to być może uda się jakoś tym przedsiębiorcom no przynajmniej ten rok przetrwać, a od przyszłego zaczynać odpracowywać czy wypracowywać zyski. No, to są niestety skutki kryzysu w branżach najmocniej dotkniętych tym kryzysem, bo ze względu na specyfikę tego kryzysu spowodowanego chorobą, a w tamtym momencie, w początkowym okresie, tą pierwszą reakcją, pierwszym lekarstwem na ten kryzys miało być odizolowanie ludzi, przez to część branży nie uzyskiwała przychodów. Także mówię, generalnie sytuacja, jeśli chodzi o aktywność tą pomocową, interwencyjną rządu, wydaje się, że była zdiagnozowana prawidłowo, że pojawiło się sporo propozycji ratujących przychody, tak? Może nie pozwalające jeszcze pokryć całości kosztów, ale przynajmniej część. Natomiast będą trudne sytuacje, będą upadłości, przykro jest o tym mówić, ale mówię, te moje opinie pozytywne były formułowane na podstawie wskaźników makroekonomicznych z końca roku 2020 i obraz gospodarki jako całości na tle innych gospodarek w Europie wyglądał dobrze. Natomiast kryzysy bolą i muszą boleć. Zawsze kończą się upadłościami przedsiębiorstw. Różne szkoły w ekonomii to różnie oceniały. Są takie szkoły, które nawet pozytywnie oceniają kryzysy za sprawą właśnie takich efektów kryzysu, że słabe przedsiębiorstwa upadają, ale może nie będę mówił tutaj o teorii, bo to może wzbudzić niepotrzebne emocje. No to chyba tyle. No, nic tutaj więcej nie potrafię mądrzejszego powiedzieć. Natomiast ta branża hotelarska miała niezwykle trudny okres i oby nie trzeba było wracać do kolejnego zamrożenia tej branży, bo wtedy to już będzie bardzo trudno.
22 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie polska gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski. Bardzo proszę, halo.
Witam, cześć Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman z Lubuskiego. Panie profesorze, witam ojca profesora, pana profesora. Nie ukrywam, że od początku nie słuchałem, ale jak pana profesora słucham, krew mi się gotuje. Akurat teraz jestem w drodze do pracy do Niemiec, już po stronie niemieckiej. I pan profesor wybaczy, ale kompletnie się z panem nie zgadza. Może w pewnych cząstkach. Tu pan ostatnie zdanie słyszałem, że kryzys komuś jest na rękę. Tak, banksterom. Ze szkoły francuskiej. To, co pan mówi, pan profesor, tutaj o rządzie, ja tu się poślę, bo moja wiedza może jako człowieka prostego jest zbyt mała, ale po prostu z propozycji, no nie tej, która druzgotała nasz kraj, tylko konstruktywnej, na przykład pana posła Brauna, że ten kryzys rząd zafundował na własną prośbę. Jeśli chodzi o całą tą pandemię, bo bardzo wielu różnych źródeł słucham, to jest kwandemia, to po swoim nazwie, albo plandemia, która była w 2010 roku, w 2010 zaplanowana przez możnych tego świata. Ja powiem tak, ostatnim czasem, to chyba wrzesień, październik, takie audycje słyszałem, gdzie około 100 naukowców z bardzo renomowanych uczelni światowych, między innymi z Oxfordu, z tytułami podobnymi jak pan profesor właśnie i doktorzy, zaprotestowali temu kłamstwu, które jest podane na cały świat, które rządy światowe, które wprowadzają, ogólnoświatowy kryzys, że przede wszystkim badania na wirusa są niewłaściwe. I potwierdzenie miałem ze znajomych, który w Augsburgu w Niemczech, w Bawarii, instytut sam podał, wreszcie nie wytrzymali tego kłamstwa, że te badania, które wykonuje się w najprostszej, na tym teście, PCR, bodajże, czy PCR, jeśli się, proszę mnie poprawić, jeśli pomyliłem tutaj ten skrót, że one są nie na tą chorobę. One przynajmniej 90% podają fałszywych testów, po prostu osób nie na tą chorobę, nie na wirusa COVID, ale podaje się, że są na to chore i podali to w internecie. Nagle rząd zamyka ten instytut za to, że prawdę podał. I teraz na bazie takich kłamliwych takiej wiedzy zamyka się gospodarkę, żeby zlikwidować klasę średnią. Zadłuża się ogromnie. Może złe liczby podam, ale wiem, że w tamtym roku rząd zadłużył na kolejne 100 miliardów nasz kraj, nasz taruj naszej mówiąc. Bo rząd gdzieś tam kiedyś zakończy swoją działalność, a my z tym długiem zostaniemy. I teraz panie profesorze, proszę, żeby pan trochę swoje sumienie poruszył jako człowieka bardzo wykształconego, przypuszczam, że ogromnym jakimś dorobkiem. Dla mnie to jest ogromny kłam i mnie poraża to po prostu, że w Radio Maryja, za radio, które ja też między innymi od 15 lat przynajmniej wspieram, nie tylko modlitwą, ale i finansowo, nie ukrywam, że w mediach wszystkich nurtów wszędzie ten sam kłam jest podany i tylko w mediach narodowych czy jakichś innych tutaj w internecie można troszkę prawdy uzyskać, a Radio Maryja, które sercem tyle lat popierałem, jak słyszę ten kłam, to po prostu ręce opadają, że to jest nie do wiary. I tak, no ojca dyrektora, tyle tych przeciwników, no wiadomo, wrogów Kościoła i Pana Boga, tyle obelg. I teraz Radio Maryja też po prostu ten kłam dalej przedłuża, to po prostu mi ręce opadają. Szkoda, bo wielu ludzi, którzy nie korzystają z innych źródeł, wierzą to. Tylko nam ostatnie zdanie poznam. Na naszych oczach zamyka się Kościół. Niedawno Polak z Irlandii mówi, zabronione jest kompletnie uczestniczenie przy mnie. Jest karalne. Chowają się, jeszcze nawet nie wolno im do 5 kilometrów opuszczać swoich miejsc, a jadą gdzieś na msze w podziemiu do 30 kilometrów ryzykują ogromnymi karami. My w takiej sytuacji żyjemy. A pan profesor ocenia na czwórkę to, że dobijamy klasę średnią, gdzie proszę spojrzeć na taką osobę jak Klaus Schwab.
Panie Rubanie.
Przepraszam, bo dużo wątków, ale ojcze, naprawdę, jesteśmy w fatalnej sytuacji na całym świecie. I teraz jeszcze jakby im, tym, którzy chcą po prostu zaszkodzić całej ludzkości, my im po prostu pomagamy, a powinniśmy bardzo silno pilnemu, bardzo proszę o odpowiedź.
Panie Romanie.
Dokłaniam się, i to przepraszam, jeśli zbyt emocjonalnie potrzebne do tego. Ojcze, bardzo proszę o modlitwę za takich nędznych grzeszników, ale proszę też o więcej pozytywnych rzeczy doktora Bednara, na przykład z amantadyną, żeby do audycji, żeby on lekcjach, bo tutaj, bo ja tylko też tak słyszę.
Panie Romanie, nie będziemy tutaj więcej już wątków platać, dobrze? Bo tu i tak pan poruszył wiele wątków. I niech pan spojrzy też. Ja tak się tylko odniosę do kwestii, właśnie pan poruszył Radio Maryja.
Proszę, kto mnie złączać, bo ja nie słyszę, że odpowiedź mógł pan raz usłyszeć, bo już rozumiem, ale
to wszelkich również dla Pana łask Bożych.
Dzięki,
na ten czas
się,
przed Panem.
Nie będę się modlił.
Bóg zapłać. Co do wątku właśnie Radio Maryja, to nie Pan spojrzy, to jest jakże wielkie bogactwo, antena, która nie jest selekcjonowana, która nie jest wybierana. Każdy może zadzwonić, każdy może wypowiedzieć swoją myśl, taką czy inną, i tutaj ścierają się bardzo różne opinie, poglądy, dlatego tutaj bardzo też prosimy, aby wziąć to pod uwagę, że dajemy taką perspektywę właśnie rozmowy i dochodzenia do rzeczywistości, dochodzenia do prawdy. Może starajmy się nie oceniać, prawda, kogoś w taki czy inny sposób, bo no właśnie, bardziej starajmy się pytać, a nie oceniać drugiego człowieka, czy pewnego rodzaju postawy, bo właśnie nasza wiedza jest taka, a nie inna na ten temat. A co do jeszcze jednego wątku, bym się odniósł, zanim przekażę i poproszę pana profesora o zdanie, komentarza do wypowiedzi pana Romana, to również, panie Romanie, proszę przy całych tych właśnie różnego rodzaju spiskowych teoriach, które są w takich czy innych mediach podawane, to proszę, bardzo proszę wziąć pod uwagę, jak wiele osób odeszło poprzez rzeczywistość koronawirusa. Dlatego wypowiadając tego typu słowa, możemy bardzo mocno zranić też drugiego człowieka, który może przeżywa w tym momencie wielką tragedię, bo ktoś bliski odchodzi, bo ktoś bliski odszedł. Dlatego miejmy również to na uwadze, szafując tak czasem bardzo łatwo, bardzo banalnie nam pewnymi takimi bardzo mocnymi słowami. Miejmy to na uwadze, bardzo o to proszę. Jest wraz z nami również ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec dyrektor. Ojcze dyrektorze, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, akurat włączyłem na tego pana. Właśnie, bo miałem coś innego. Miałem rozmowy też, nie mogłem słuchać w ostatnich tych minutach. No i ja tylko do tego pana, który tak mówił, nie wiem jak ma imię.
Pan Roman.
Pan Roman tak rzucał wszystko emocjonalnie. no takie, ja mam pewien niesmak, taki dyskomfort, bo gdzieś w internecie było, bo gdzieś tam tak, no i Radio Maria też się włącza w tą nieprawdę. Jaka jest prawda w pełna, to tylko wie Pan Bóg, ja bym tak powiedział. A my szukamy prawdy i to jest bardzo wielka wartość, że mamy otwarty mikrofon, jak w żadnym medium w Polsce, a nie wiem na świecie, gdzie jest takie medium, żeby tak można swobodnie rozmawiać, pytać się, powiedziałbym, ubogacać się nawzajem swoją wiedzą, doświadczeniem. I to ja bym był ostrożny z tym mówieniem do radia. Radio to nie jest taki Hyde Park. Bardzo odpowiedzialnie trzeba mówić, że to jest nieprawda, tą prawdę, nie tego. Proszę pana, my szukamy prawdy. Pewną prawdę zna Pan Bóg. My szukamy. A jeszcze takie argumentowanie, bo ja 15 lat wspieram Radio Maryja. Proszę pana, wielu ludzi wspiera i ludzie świadomi, ludzie, którym zależy na tym, żeby kształtować nasz naród w prawdzie. To ludzie świadomi. A tak, to właściwie to tak, to dzieci sobie tak wyrzucają, że a ja tobie dałem to, a ty tamto. No, przepraszam, ja poczułem się taki, proszę ojca, w ogóle nas tak traktują, będziemy się licytować, kto ile dał więcej. Proszę ojca, my dajemy całe swoje życie, żeby służyć Kościołowi, ojczyźnie, narodowi, ludziom i 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś obserwuje, to widzi, jak my pracujemy. To, że mówią na nas, że to jest imperium, nie wiadomo, co mamy, można zobaczyć, co my mamy. Nic nie mamy. Mamy klasztor, to jest zgromadzenia, tam mieszkamy, wstajemy na dyżur i idziemy i na cały zegar. Nie mierzymy godzin ani dni. My nie mamy jakichś dni wolnych. Mamy 7 dni w tygodniu w służbę. Przez wszystkie lata. Tak. I żadnych pensji nie mamy. Nie mamy premii. Nie mamy niczego. To, co mamy, to strawę jakąś, tak, nocleg, na zwykłym łóżku, nie na żadnym wysadzanym diamentami. No i to takie, ja się poczułem tak, niezależnie od tego, że tak powrzucany jak w Hyde Parku i to jako pewniki wszystko, to wszystko można podważyć, znaki zapytania. To, co pan mówił. Na jedną tezę można właściwie hipotezę, można inne też wrzucić za przeproszeniem. No i także, panie Romanie, tak, my wszyscy jesteśmy Polakami, nam wszystkim na ojczyźnie zależy, jesteśmy wierzący, zależy na Kościele, na losie Ewangelii. I szukajmy, nie obrażajmy. I tak samo co do tego rządu. Ten rząd jest najlepszy z wszystkich dotąd po wojnie. Jest najlepszy. Są ludzie i też mają różne wizje i w rządzie. Jednym wyjdzie lepiej, drugim mniej. Popatrzmy też, ile pracują. Miejmy nadzieję, że chcą dobrze, ale też się mogą pomylić, prawda? I co, mamy ich zgilotynować wtedy? Mamy się nawzajem podtrzymywać, jeden za drugiego modlić się, zachęcać się wzajemnie. A jeżeli napominać, to napominać z miłością. I tak można wszystko zniszczyć bardzo szybko, poddać się jakiejś propagandzie. Przecież są różne propagandy, też mają różne interesy są w świecie. Różne agentury działają, mieszają ludziom w głowach. Dlatego trochę trzeba mieć dystansu i nie od razu powtarzać jako pewniki, prawda? No przepraszam ojcze, to mnie dotknęło to, że 15 lat ja wspieram Radio Maryja. To proszę przysłać, co mamy panu zwrócić. Proszę tylko jeżeli to wyrzut taki jest, jak proszę tylko dowody, wpłaty i zwrócimy panu te pieniądze za 15 lat. Nie chcę pana dotknąć, ale tak by się można było poczuć, prawda? No, jak dał pan coś na chwałę Bożą, tego nie wymawia, prawda? Dziękuję ojcze, przepraszam, że tak, ale ja jestem też człowiekiem i też honor trzeba mieć, pewną godność. Dziękuję.
Dziękujemy. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor na Radio Maria. Panie profesorze, prosimy.
No, nie wiem, czy jeszcze będę w stanie coś dodać do tego, co powiedział ojciec Dawid, a zwłaszcza ojciec dyrektor. Prawda jest taka, że wypowiedź pana Romana była niezwykle emocjonalna. Wydaje się, że pan Roman przeczytał jakiś artykuł, a może dwa w ostatnim czasie i pewnie wszyscy widzieliśmy te artykuły. Myślę, że dosyć łatwo jest powtarzać coś takiego. Natomiast tam w którymś zdaniu pan Roman powiedział, że jesteśmy w fatalnej sytuacji na całym świecie. Ja to rozumiem, że pan Roman potwierdził ten fakt, o którym my rozmawiamy, że gospodarka światowa i gospodarka polska jest w kryzysie. I ten kryzys został spowodowany koronawirusem. Ja nie czuję się kompetentny, by wypowiadać się w sprawach medycznych, ale to, na co zwrócił uwagę ojciec Dawid, że no przecież te, nie wiem, 17 czy 24 tysiące pacjentów hospitalizowanych dzisiaj, te około 1,5 tysiąca każdego dnia pacjentów pod respiratorami, to są fakty i tutaj nic, żadna wypowiedź posła Brauna tego nie zmieni. I ci pacjenci nie znajdują tam się dlatego, że mają taką chęć przebywania w szpitalu czy pod respiratorem. Dlatego te decyzje, które podejmują rządzący, dla nich pierwszorzędnym kryterium w ostatnich, moim zdaniem, w ostatnich tygodniach i miesiącach, to jest kryterium stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. I no, dzisiaj pewnie nam łatwiej jest formułować oczekiwania czy takie rekomendacje do szybszego otwierania. Być może z punktu widzenia gospodarczego, dla mnie ekonomisty, ja bym się oczywiście cieszył, ale no, sytuacja jest taka, jaka jest. Jest to sytuacja, którą pan premier nazwał kruchą stabilizacją. Widzimy w ostatnich dniach, tak naprawdę ta liczba zachorowań jest około 6 tysięcy dziennie. Jest wysoka umieralność, ale jeszcze nie tak dawno, myśmy już może zapomnieli, ale nie tak dawno nawet w Polsce było 20 kilka tysięcy zachorowań. W mojej ocenie w tej chwili nie stać nas na taki poziom zachorowań, stąd te decyzje bardzo, bardzo ostrożne. I na pewno można być mądrzejszym, czy się wymądrzać, jeśli nie ponosi się o odpowiedzialności, tak, takiej to dyskusji na antenie, czy dyskusji seminaryjnej. Można być mądrzejszym, natomiast w sytuacji, kiedy są, mogą być bardzo konkretne następstwa mojej decyzji, to rządzący te decyzje podejmują wydaje się odpowiedzialnie i przy tym wszystkim to, co już kilka razy powtórzyliśmy, przy tych wielu uciążliwościach, wielu nawet dramatycznych sytuacjach dla pojedynczych przedsiębiorstw i trudnej sytuacji dla wielu branż, polska gospodarka jako całość na ten moment wychodzi obronną ręką. To pokazują obiektywne wskaźniki makroekonomiczne, a także potwierdzają to instytucje międzynarodowe, o których wcześniej wspominaliśmy.
22:41 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie Polska, gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Norowski, ekonomista Uniwersytet Białostocki. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Istotnie, bardzo szanuję postanowienia rządu.
Witamy serdecznie pana. A jak pan ma na imię?
Ryszard.
Prosimy, panie Ryszardzie.
To one naprawdę trafne, lecz w jednym mierze niestety są bardzo, bardzo niesprawiedliwe dla rencistów, które mało zarabiają. Otóż przyznano im 40% netto podwyżki, tylko 40 zł, bo najniższa emerytura wynosi 1025 zł netto. Czyli oni nie uzyskują nawet 4%, bo proszę obliczyć, 40 zł do 1025 to jest tylko 3 z przecinkiem. Natomiast ci, którzy zadają po 3000, 4000, 5 emerytury, dostaną 4% i 24 setne. Czyli ten, który zarabia na przykład 4000 emerytury, bierze, weźmie 170 zł podwyżki. Więc okazało się, że miała być ta podwyżka kwotowa pieniężna korzystna dla małych zarabiających rencistów, emerytów, okazało się niesprawiedliwa. To prawda. Jeszcze jeden fakt. Oszczędzający tracą. Najwyższy procent przyznawany przez, niestety, kosztem się dzieje tych najbardziej tułaczy, jest tylko 0,4%, podczas gdy inflacja jest ponad 4%, a więc powiedział nawet, że 5%. Więc suma wynikająca z przelicznika 0,4 a 4 to jest 900% więcej ilościowo i kwotowo. Tak, ile powinien wziąć oszczędzający na książeczce oszczędnościowej. 0,4 a 4% to jest 10 razy więcej, a 10 razy więcej to jest 1000%. I to jest, i oczywiście, poczynania sądu są dobre, ale zapomina się czasami o tych czułacach, i na tych najmniej zarabiających rencistach. Faktycznie, obliczmy, 40 zł to nie wynosi nawet 4% podwyżki. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również, panie Ryszardzie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Muszę przyznać, że nie znam szczegółów zasad waloryzacji. Podejrzewam, że to jest jakiś wskaźnik czy jakiś system. Nie sądzę, żeby poszczególne świadczenia, podwyżka poszczególnych była efektem jakiejś dedykowanej czy świadomej decyzji. No, skoro pan Ryszard tak mówi, odniosłem wrażenie, że ta sprawa jego dotyczy i pewnie tak jest. No, wydaje się, czy jest to sprzeczne z tymi informacjami, które do nas docierają, bo ja wielokrotnie słyszałem wypowiedzi emerytów, którzy byli generalnie zadowoleni, bardzo zadowoleni w sytuacji, kiedy konfrontowali te poziomy waloryzacji, które mamy teraz z waloryzacjami sprzed 7-8 lat. To być może jest jakiś taki przedział szczególnie niekorzystny i w takim razie może to zostanie, czy powinno to zostać zauważone przez urzędników w ZUS-ie i pewnie tak się zdarzy. Natomiast drugą kwestię, którą pan Ryszard poruszył. Myśmy już dzisiaj wspominali bardzo istotny parametr ekonomiczny, parametr gospodarczy, jakim jest stopa procentowa. Prawda jest taka, że mamy teraz okres niskich stóp procentowych. Taka jest sytuacja w Polsce i taka jest taka sytuacja na świecie. I tutaj oczywiście jest tak, że jeśli chodzi o zmiany poziomu stóp procentowych, to każda zmiana komuś służy. Zawsze są beneficjenci zmiany i są tacy, którzy na tej zmianie tracą. No i jak wiadomo, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych, to w naszym kraju w tej chwili pewnie jest taka sama liczba zadowolonych z obecnego poziomu stóp procentowych, jak i niezadowolonych. Generalnie stopy procentowe, decyzja w obszarze stóp procentowych jest to domena banku centralnego, który jest niezależny od rządu i to bank kreuje politykę, także politykę stóp procentowych. Oczywiście jesteśmy w stanie nawet tutaj na antenie wskazać kilka czy kilkanaście efektów pozytywnych stóp procentowych. Natomiast niewątpliwie oszczędzający, ci, którzy pamiętają okresy wyższych stóp procentowych, są teraz niezadowoleni, taka jest decyzja Narodowego Banku Polskiego. I w tej chwili takie są stopy procentowe. Jedno, co można powiedzieć, to na pewno nie jest to rozwiązanie ostateczne. Stopy są zmienne, zmieniają się w czasie i pewnie w niedługim okresie będzie dochodziło do ich zmian, ale teraz kluczowa jest walka z kryzysem i Narodowy Bank Polski uznał, że niskie stopy procentowe dobrze służą tej walce, co by to nie miało oznaczać, i dlatego podjął taką decyzję. Jak długo to będzie, to nie chciałbym na antenie spekulować, bo to już jest bardzo mogłoby służyć jako swego rodzaju rekomendacja do podejmowania indywidualnych decyzji biznesowych. Nie chcę brać na siebie takiej odpowiedzialności. No, po prostu tak jest, tak zadecydowano. Natomiast ja już dzisiaj powiedziałem coś takiego, że przepraszam, że to cały czas powtarzam, jesteśmy w kryzysie, kryzys trwa, a kryzys musi boleć, to odczuwają różni ludzie i różni przedsiębiorcy w różnych miejscach. Natomiast to trzeba to jakoś ważyć i oceniać i odnosić do tego, co jest gdzie indziej, i odnosić do tego, jak mogłoby być, gdyby decyzja była inna. Ale ona teraz jest taka, jaka jest i ma konsekwencje na to, że gospodarka funkcjonuje w taki sposób, że jest dobrze oceniana.
Polska gospodarka po roku pandemii, temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Maciej z Krakowa.
Szczęść Boże.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze trochę nawiązuje do stóp procentowych, a jest to powiązane też z rekomendacją S KNF-u. Co pan profesor sądzi o tej rekomendacji? Otóż ostatnio rozglądałem się za mieszkaniem w Warszawie i okazuje się, że ceny nieruchomości są już tak bardzo wywindowane i dalej rosną, że uzyskanie mieszkania przez osobę średnio zamożną staje się praktycznie niemożliwe, ponieważ tutaj rekomendacja już co najmniej 10% wkładu własnego wymaga, a od czerwca, jeżeli się nie mylę, 20% wkładu własnego. I okazuje się, że gdyby kredytobiorca czy rodzina mogłaby płacić ratę kredytu 1400 zł, a musi wynajmować kawalerkę w Warszawie, płacąc 2000 plus rachunki. I ostatnio czytałem właśnie, że 85 miliardów złotych lokat właśnie zatransferowano w nieruchomości, ale tak samo korzystają na tym fundusze zagraniczne. I to właśnie profesor uważa, czy taka rekomendacja w polskich warunkach zwanego głodu mieszkaniowego jest słuszna i czy ona nie prowadzi do zubożenia społeczeństwa. Moje drugie pytanie, trochę takie bardziej powiązane z polityką rządu, czy takie zbyt swobodne może poluzowanie gospodarki, zbyt swobodne dlatego, że na przykład klienci hoteli czy pensjonatów nie są zobowiązani do wykonywania testów na koronawirusa, nie są jakoś szczególnie też informowani o możliwości instalacji aplikacji Stop COVID. W radio teraz słyszymy o tym, aby się szczepić w sytuacji, kiedy nie ma tej szczepionki na rynku. I czy właśnie rząd nie powinien zwiększać ilości osób, które są testowane, czy to w hotelach, czy to w galeriach, czy też uczniów w szkołach, aby systematycznie, cyklicznie testować i obserwować, co się dzieje. I tutaj też Węgry, czy wiele krajów europejskich kupuje, czy teraz już Niemcy, będą chcieli kupować rosyjską szczepionkę i chińską. I czy nasze odcięcie się i taka bardzo negatywna rekomendacja premiera Morawieckiego na szczepionki z tych dwóch krajów, to jest słuszna droga naszego rządu. Życzę wszystkim jego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękujemy, panie Macieju, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Bardzo dziękuję panu Maciejowi za te pytania. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to pan Maciej nawet mi pomógł w odpowiedzi, bo w jakiejś części odpowiedział. Ja też wcześniej odpowiedziałem w tym sensie, że tak, kwestia dotyczy cen nieruchomości, cen mieszkań i to, co się dzieje na tym rynku, z całą pewnością jest w jakiejś istotnej mierze spowodowane tym niskimi stopami procentowymi, teraz szczególnie niskimi, bo posiadacze depozytów poszukują innych, atrakcyjniejszych miejsc na lokowanie swoich oszczędności i wydaje się, że dosyć szeroka rzesza skierowała się swoje zainteresowanie na zakup mieszkań, przez co ceny są ciągle wysokie i bardzo wysokie. No, przykład podany przez pana Macieja, przykład Warszawy. No, Warszawa, no, ma jakieś szczególne miejsce i tak jak jeszcze można jakoś tłumaczyć ten bardzo wysoki poziom cen przekraczających już nierzadko 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Można by to jakoś w Warszawie uzasadniać, ale często te poziomy w innych, mniejszych miastach są bardzo podobne i to już może nawet trudno jest uzasadnić. No, wydaje się, że pan Maciej też mówił tutaj o kredytach, tak, o wkładzie własnym, czyli o zakupie na kredyt. No, prawda jest taka, że my w Polsce niestety nigdy i teraz ciągle także nie dopracowaliśmy się dobrego systemu kredytowania zakupu mieszkań. prawdę mówiąc, w Polsce, tak jak zresztą w każdym kraju, funkcjonują kredyty hipoteczne, ale one są kredytami hipotecznymi tylko z nazwy, a tak naprawdę istota kredytu hipotecznego sprowadza się do trzech warunków, a mianowicie do tego, że jest to kredyt na nieruchomość i zabezpieczony tą nieruchomością, jest to kredyt długoterminowy, czyli 30, a nawet 50-letni i po trzecie jest to, powinien to być kredyt tani. I no, w Polsce trzeba powiedzieć, że są spełnione tylko te dwa pierwsze warunki, że to jest kredyt zabezpieczony nieruchomością i długoterminowy, owszem, to jest możliwe. Natomiast w Polsce kredyty hipoteczne są, podejście czy oferta banków jest tutaj no, bardzo, można by powiedzieć, czy powinienem powiedzieć, biznesowa, jeśli chodzi o te kredyty hipoteczne i one są ciągle dosyć albo bardzo drogie, względnie bardzo drogie. I zresztą pan Maciej w swojej wypowiedzi to udowodnił i jakby no, nijak to się nie zamyka, jeśli popatrzymy na możliwości przeciętnie zarabiającego. Więc no, sprawa wymagająca rozwiązania, natomiast trochę się obawiam, że to nie nastąpi bardzo szybko. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ten rząd i wiele wcześniejszych rządów w swoich programach obiecywało, tak, proponowało różne projekty rozwiązania problemu mieszkaniowego i tak naprawdę żaden z tych projektów nie zakończył się pełnym sukcesem. Natomiast kredyty hipoteczne, jeszcze jakiś czas będzie się za nimi ciągnęło to doświadczenie z tymi kredytami frankowymi. Doświadczenie negatywne, które też rzuca taki cień i jakoś negatywnie nastawia potencjalnych kredytobiorców. No, to jest na pewno sprawa do rozwiązania i rząd też proponuje od czasu do czasu i modyfikuje programy mieszkaniowe. No, będziemy jeszcze z tym pewnie walczyli jakiś czas, niestety, albo obawiam się. Drugie pytanie zaś dotyczy no, mocniej kwestii medycznych. Tutaj specjalnie z tym mocny się nie czuję. Ten postulat, który wybrzmiał w pytaniu pana Macieja, postulat większej liczby testów, on nie jest nowym postulatem, on już jest powtarzany i był powtarzany wcześniej. Natomiast wydaje się, nawet z takich obserwacji takiej rzeczywistości wokół siebie, jeśli każdy by popatrzył, to w mojej ocenie zainteresowanie testami trochę zmalało, dlatego że oczywiście pozytywny efekt no, okazuje się dla tego chorego dosyć uciążliwy i generalnie ludzie już tak chętnie, wydaje się, że aż tak chętnie się w tej chwili nie testują z testami, czy z dostępem do testów w mojej ocenie jest lepiej, nie jest tak źle, ale to zainteresowanie chyba jest mniejsze. Natomiast czym innym jest problem dostępu do szczepień, bo tak jak na początku, kiedy jeszcze tej szczepionki nie było, było to podejście potencjalnych chętnych do zaszczepienia było takie umiarkowanie optymistyczne, to dzisiaj to zainteresowanie jest wyraźnie większe, natomiast rząd nie jest w stanie zaoferować wystarczającej liczby szczepionek, ponieważ no, my nie jesteśmy producentami szczepionek, a podpisane przez Komisję Europejską kontrakty, no przynajmniej z tych informacji, które do nas docierają, nie są realizowane w pełni i stąd są te opóźnienia. Kwestia ocen szczepionki rosyjskiej to jest no, kwestia bardzo, bardzo merytoryczna. No, mogę powiedzieć, że też pewnie czytałem te same artykuły, które czytał pan Maciej z Krakowa na temat atutów rosyjskiej szczepionki. Coraz więcej, wydaje się, z tych informacji, które do nas docierają, coraz więcej potencjalnych krajów zainteresowanych jej nabyciem jest wymienianych. Być może też zmieni się podejście polskiego rządu, ale na tą chwilę chyba nic na to nie wskazuje. Nie potrafię powiedzieć, czy to byłoby dobrze, czy nie, i czy w ogóle jeszcze producenci w Rosji mają takie możliwości, ale myślę, że to jest analizowane przez fachowców w Ministerstwie Zdrowia, tak mi się wydaje.
2 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie polska gospodarka po roku pandemii. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Z tej strony Janusz. Chciałem odnieść się do wypowiedzi dotyczących gospodarki i ekonomii ogólnie. Troszkę jestem zaskoczony, słuchając wypowiedzi, że nasza gospodarka jest w takim wspaniałym, dobrym stanie i że nic nam nie grozi, jest wszystko super. Przyznam, że jestem przedsiębiorcą. Akurat mnie pandemia bardzo nie dotknęła w mojej działalności, natomiast patrząc od kilku lat na postulaty i realizację tego, co robi nasz rząd, jestem pełen obaw, że w długiej perspektywie doprowadzi to do bardzo dużego zubożenia społeczeństwa. Tak naprawdę realizujemy w tej chwili socjalizm, może w nowym wydaniu, ale jednak socjalizm, który jeszcze nigdy na świecie nie sprawdził się, nie doprowadził do tego, że ludzie się wzbogacili, ale w długiej perspektywie po prostu zubożeli. Natomiast kiedy mówimy o budżecie zrównoważonym, tak naprawdę warto by dodać i poinformować ludzi o tym, że budżet i to, o czym mówi się w mediach, że on jest albo w deficycie, albo jest w jakiejś no, bez deficytu, to kwestia tylko odpowiedniej księgowości i polityki. Polecam tutaj wypowiedzi doktora Sławomira Dudka, który bardzo długo był w Ministerstwie Finansów doradcą. Także no, powiem szczerze, nie jestem optymistą, jeśli chodzi o finanse publiczne i dalsze działania tego rządu, więc moje pytanie, czy pan jako profesor, który na tym się zna, nie widzi tych zagrożeń w dalszej perspektywie również?
Dziękujemy, panie Januszu. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Panie profesorze, prosimy.
Panie Januszu, nasza rozmowa i nasze oceny dotyczą polskiej gospodarki w pierwszym roku kryzysu, w tym okresie szczególnym, szczególnie trudnym dla gospodarki światowej, dla poszczególnych gospodarek. I Myślę, że pan to spuentował naszą dyskusję trochę no, jednostronnie. Ja nie wiem, czy to tak brzmiało, że jest wszystko super, nic nam nie grozi. Ja powiem tak, no, na pewno nie było takiej oceny, że nic nam nie grozi, bo ja powtarzałem co najmniej trzykrotnie, że kryzys ciągle trwa, nie ustały przyczyny, dla których on się pojawił, więc sytuacja jest na pewno bardzo wymagająca. Natomiast przez pierwszy rok kryzysu przeszliśmy względnie dobrze, lepiej niż inne kraje w Europie i lepiej niż wydawało się na początku kryzysu. I to wystarczy porównać wskaźniki. Więc no, tak to wygląda. Natomiast ja powiem tak. No, musimy mieć zaufanie do dokumentów i do zapisów w dokumentach. No, może nie każdy, ale no, każdy ekonomista, zwłaszcza każdy ekonomista, który pracuje w księgowości, na pewno wie, co to jest kreatywna księgowość i wie, co można zrobić w ramach kreatywnej księgowości, ale to, co można zrobić na przełomie roku, coś zamieść pod dywan, coś przełożyć, no to zawsze tak jest i zawsze tak było, ale ja powiem tak, no, jeśli byśmy przyjęli, że budżet opracowywany przez rząd, przyjmowany przez parlament, podpisywany przez prezydenta jest fikcją, że wszystko tam można zapisać, no to wtedy w ogóle to staje się to wszystko bardzo słabe. No, ja oczywiście tak nie uważam, chociaż też znam kilka technik kreatywnej księgowości i wiem, co można zrobić, ale kiedy czytam oficjalne sprawozdania, no to po prostu daję im wiarę. Realizacja budżetu jest nadzorowana, jest później kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. No to nie jest tak, no bo to oczywiście można takie tezy formułować, tylko to wtedy podważa się całkowicie zaufanie do informacji, do prezentowanych przez rząd i to już tracimy kontakt z rzeczywistością, więc ja nie sugeruję i nie polecam takiego myślenia, bo wtedy to już źle by to wyglądało. Więc no, jeszcze raz powtórzę. Gospodarka światowa i gospodarka polska cały czas są w trudnym okresie, pełnym wyzwań. Początek tego okresu, czyli rok 2020, oceniając go po wskaźnikach makroekonomicznych, przeszliśmy całkiem dobrze na tle innych krajów i na tle tego, co było prognozowane w pierwszych miesiącach tego kryzysu. Mamy plan w postaci budżetu, który pan Janusz podważył jednak, ale w postaci budżetu, który daje perspektywę finansowania wydatków rządu w ramach w roku 2021. Rząd pracuje nad kolejnymi propozycjami. Trzeba wierzyć, premier zapowiedział Nowy Polski Ład, czyli cały program propozycji dla przedsiębiorców. Tego należy oczekiwać w najbliższych miesiącach, czyli program szybkiego wychodzenia z sytuacji kryzysowej, tak jak to było powiedziane, że nie będzie to jedynie w cudzysłowie lizanie ran po kryzysie, ale będą mocne impulsy rozwojowe. Ja dzisiaj mówiłem, że te impulsy oczywiście tak naprawdę będą działały i będą skuteczne wówczas, kiedy dopracujemy się w cudzysłowie odporności populacyjnej. Program szczepień się rozpoczął i jest realizowany nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli, ale jest realizowany. Więc jest bardzo wiele przesłanek do tego, żeby wierzyć, że tak autentycznie się stanie. I taka jest dzisiejsza sytuacja. Natomiast oczywiście mogą być punkty i na pewno będzie wiele punktów takich, które się nie spełnią, które się nie wydarzą, ale ja to rozumiem w ten sposób, że wtedy, kiedy będą powstawały czy się ujawniały kolejne problemy, będą reakcje na te problemy. Trudno rozwiązywać problemy, które jeszcze się nie ujawniły, albo też zbytnio umartwiać się w sytuacji, kiedy teraz są całkiem mocne przesłanki do tego, żeby funkcjonować normalnie. To jest tylko tyle, a nie, że jakieś ach i ochy, bo kryzys trwa, bo dług publiczny przekroczył 1 bln złotych już dosyć dawno. To są poważne i bardzo poważne wyzwania, no ale jak nie ma innych przesłanek do optymizmu, no to wystarczy rozejrzeć się dookoła i znaleźć przykłady krajów, gdzie jest znacznie gorzej, a takich przykładów nie jest wcale mało. Mało to jakby tyle mojego komentarza do pytań i do wypowiedzi pana Janusza.
Dziękujemy. 12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie polska gospodarka po roku pandemii. Gościmy pana profesora Henryka Wnorowskiego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witold z Warszawy. Ja optymistycznie przekwalifikowałem się z realizatora nagrań na rozwoziciela luksusowego jedzenia po Warszawie. I chciałem zauważyć taką rzecz, że jest mnóstwo budowanych osiedli, takich pozagradzanych szlabanami i tak dalej. I tam najwięcej jest zleceń na te jedzenie drogie bardzo. Notabene dodam, że pracuję na szaro, bez niczego, tak po prostu. 12 godzin, wychodzi mi 10 zł za godzinę. No i w ogóle jak to jest? Skąd taka nagła, jak grzyby po deszczu te powstają te mieszkania? Tych mieszkań jest mnóstwo w każdej dzielnicy Warszawy i pod Warszawą. Wszędzie tego się buduje na potęgę. To jak grzyby po deszczu, a ceny mieszkań rosną. To jak to w ogóle jest? Chciałem się pana profesora zapytać.
Panie Witoldzie, pozdrawiamy serdecznie. Polska gospodarka po roku pandemii. To temat naszego dzisiejszego spotkania, przypomnę. Panie profesorze.
Panie Witoldzie, cieszę się, że pan powiedział optymistycznie, bo to jest ważne. Ważne. Myśmy już dzisiaj w jednym, czy przy okazji jednego pytania próbowali komentować rynek nieruchomości czy rynek mieszkań w Polsce. Ja może tak przyznam się, że nie uważam siebie za specjalistę rynku nieruchomości i też często się zastanawiam nad różnymi kwestiami, między innymi nad tymi, o których pan tutaj powiedział. No, z całą pewnością mamy w tej chwili dużą eksplozję aktywności, nazwijmy to, deweloperskiej. Buduje się, wygląda na to, znacznie więcej. Zresztą były już jakieś statystyki, nie wiem czy za cały rok, ale w 2020 daje się 150 tysięcy mieszkań więcej, czyli jest postęp wydanych pozwoleń na budowę, jest jeszcze więcej. To znaczy, że w tym obszarze, w tym biznesie w tej chwili są możliwości, realne możliwości do uzyskiwania, tak jak my ekonomiści, makroekonomiści to nazywamy, nadzwyczajnej stopy zysku. Jeśli tak, to coś, co może powodować, że w tej branży jest możliwość uzyskiwania nadzwyczajnej stopy zysku. No, jak zawsze duża dysproporcja pomiędzy popytem a podażą. Popyt znacznie przewyższa podaż. No i dlatego można tam realizować nadzwyczajne zyski i stąd jest taka duża aktywność deweloperów. I teraz można by, albo nawet nie można, a trzeba pójść dalej, żeby coś z tego zrozumieć, to należałoby zapytać, kto jest kreatorem tego popytu. Przed chwilą zdaje się, że rozmawiając z panem Maciejem z Krakowa, no, powiedzieliśmy, że no, powiedzmy normalnemu człowiekowi pracującemu na etacie, młodemu człowiekowi jest dosyć trudno uzyskać kredyt i narysować sobie autentyczny plan spłaty tego kredytu, kupując to mieszkanie. A mieszkania są kupowane, w związku z tym kupują to ci, którzy mają środki. No to można powiedzieć, że to jest dobra wiadomość. I teraz ile z tego jest kupowanych ze względu na autentyczne własne potrzeby, a ile z tego powodu, że rynek mieszkań jest traktowany jako alternatywna lokata kapitału ze względu na to, że banki oferują mało. No to się dopiero, ja nie widziałem takich danych makroekonomicznych na ten temat, to się pewnie okaże po jakimś czasie, no ale wygląda na to, że w tej chwili jest to branża rozwojowa. Wypada mieć nadzieję, że nie spowoduje ona jakiegoś nadmiernego wzrostu zadłużenia, ale no, z tego nawet co pan Witold powiedział, to wynika, że w tych nowych osiedlach mieszkają bogaci ludzie, którzy żyją na dosyć wysokim poziomie. To by przeczyło nawet tezie, którą nieco wcześniej formułował który z naszych słuchaczy, że jest źle z tym bogaceniem się. No, chociaż tutaj trzeba też przyjąć jakąś poprawkę na Warszawę, bo to jest miasto stołeczne, to jest, rządzi się trochę innymi zasadami. No, nie wiem, czy tutaj cokolwiek wyjaśniłem, bo w zasadzie może bardziej budowałem opis, bo to są fakty. Tak ten obszar rzeczywistości w tej chwili wygląda. Natomiast pewnie ja przynajmniej nie mam zdiagnozowanych wszystkich czynników tego konkret, konkretnego rynku. No ale tak, może tylko na zakończenie pokuszę się o tego typu uogólnienie, że to dobrze, że tak on wygląda, bo rynek mieszkaniowy jest, tak powiem, ma bardzo pozytywny wpływ prokoniunkturalny i generuje popyt zagregowany w bardzo wielu innych branżach, czyli to budownictwo mieszkaniowe jest ważnym czynnikiem aktualnej koniunktury w polskiej gospodarce.
20 minut po 23. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Uprzejmie witam pana profesora i równie uprzejmie ojca prowadzącego. Kryzys. Będzie bardzo względne. Mój nieżyjący świętej pamięci dziadek opowiadał mi o kryzysie w Warszawie. No, to zawęże temat do miejsca lokalnego. No, w latach przełom 20 lat i 30 to był kryzys. Kiedy człowiek pracował za pół kilo słoniny, pół kilo cukru, jeden bochenek chleba i dla dzieci na cukierki już nie starczało. A nie był to człowiek, który nic nie umiał. Jeśli chodzi o kryzys, ja pamiętam kryzys lata 60., kiedy my nie cierpiliśmy biedy, nędzy i tak dalej, ale jak mama robiła kotlety, to dzieci jakby po pół kotleta mielonego. Przepraszam, bo tak mówię tak z takimi detalami, ale to był kryzys wtedy, w latach 60. Natomiast teraz ja nie wiem, czy to jest kryzys. Pewnie dla niektórych tak, dla niektórych nie. Pojęcie względne. Jeżeli chodzi o Warszawę, oczywiście tu jest kumulacja różnych rodzajów cwaniaków, hochsztaplerów, no i różnych. Nie chciałbym tu generalizować, bo nie wszyscy, niektórzy uczciwie. Może 10% uczciwie zarabia na te swoje duże mieszkania i wille podwarszawskie. 10%. Tak, ja tak myślę. I na koniec chciałbym zapytać pana profesora. Ja oczywiście na ekonomice się nie znam, więc nie będę się silił tu na jakieś mądrzenia się i emocjonalne gdybania i tak dalej i pouczania pana profesora. Jak to niektórzy tu chcieli pana pouczać. Jakieś te swoje teorie bardzo emocjonalne głosili. Ja zapytam tak. W tej chwili stopy procentowe są bardzo niskie. Bardzo niskie. One nie będą zawsze niskie. Za 5 lat, bo to chyba tak jest, że do 5 lat jest gwarancja, później już chyba nie ma. Ja nie znam się tak dokładnie, ale tak coś słyszałem. I te stopy będą wyższe. I kredyt będzie znacznie droższy. I ja się boję, że teraz ci ludzie, którzy biorą te kredyty, za 10 lat będą sprawy wytaczać sądowe, żeby państwo nie zwracało pieniądze. Jak teraz robią to frankowicze, bo niektórzy spekulanci, no nie wszyscy oczywiście, ale dużo było takich frankowitów, którzy spekulacyjnie kombinowali, bo chcieli przechytrzyć system, chcieli resztę baranów, przepraszam za słowo, Polaczków, bo oni są głupi, niech sobie biorą złotówkę, a my weźmiemy we frankach wirtualnych, bo jesteśmy mądrzejsi, my jesteśmy Europejczyki. Ja się boję, że jak te stopy wzrosną, to za 10 lat będzie problem i to dużo, myślę, bo już to mieszkanie i ten kredyt nie będzie tak tańszy. Ta rata będzie nie taka mała, jak teraz jest, tylko będzie znacznie droższa. I bym pana profesora prosił o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję panu, dziękuję uprzejmie. Dobranoc, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie, dziękujemy. Panie profesorze, prosimy o słowo komentarza do wypowiedzi pana Zbigniewa oraz spoglądając na czas, który dobiega końca, również o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w temacie polska gospodarka po roku pandemii.
Panie Zbigniewie, zacznę od ostatniej kwestii poruszanej przez pana. Powiem tak, że pańskie obawy są zasadne. Mam takie same. Obawy o stopy procentowe i jakie będą efekty. Zauważyłem pańskie wzburzenie czy oburzenie dotyczące tej sytuacji z kredytami frankowymi. No, niestety pewnie jest więcej takich ludzi jak pan. No, coś się takiego zdarzyło i tak to zaczyna ostatnio wyglądać, że mamy taką sytuację w naszym, można by powiedzieć, życiu społeczno-gospodarczym, że jest, czy mamy do czynienia z prywatyzacją korzyści, że jeśli jest jakaś korzyść, to beneficjentem jestem ja. Tak miało być także w przypadku tych kredytów frankowych, tak? Natomiast jeśli jest coś nie tak, jeśli coś nie tak poszło, jeśli są koszty, no to koszty są uspołecznione, tak? Koszty są uspołeczniane. I ta metoda, tak, takie podejście, ono się ujawnia w różnych sferach życia i to nie jest dobre. Pan nawet wskazał, do kogo zwykle to jest adresowane. Jest adresowane, że ktoś nam to wynagrodzi, tak? Ktoś, to znaczy rząd. I wszystkie takie sytuacje, w których tak rzeczywiście się dzieje, nakręcają ten sposób myślenia. No, ktoś, to znaczy któryś rząd, kiedyś będzie musiał sobie z tym poradzić. To nie jest, to nie wygląda, dobrze, jeśli chodzi o relacje społeczne. Natomiast wracając do tych pierwszych kwestii, no, panie Zbigniewie, prawda jest taka, że kryzys nie jest pojęciem względnym. Kryzys jest dosyć precyzyjnie zdefiniowany. Jeśli mamy przez 3 kolejne miesiące spadek produktu krajowego, to już taką sytuację definiujemy jako kryzys. Jeśli jesteśmy na poziomie makroekonomicznym, w roku 2020 produkt krajowy brutto w Polsce zmniejszył się o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego i to jest sytuacja kryzysowa. Jest to kryzys w rozumieniu klasycznym, bo nastąpił bezwzględny spadek podstawowego miernika aktywności gospodarczej. Natomiast ten kryzys, do którego pan się odwołał, on ciągle jest uważany jako największy kryzys współczesny, Wielka Depresja lat 29-33, rzeczywiście zupełnie inna sytuacja, a my dzisiaj też mówimy tutaj o kryzysie. No to nasze mówienie, jak to należy zinterpretować? No, tak, że jednak rządy dużo się nauczyły, jeśli chodzi o reagowanie na sytuacje kryzysowe. I to też dlatego w zasadzie już od II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z kryzysami klasycznymi, tylko z kryzysami zdeformowanymi za sprawą właśnie tych interwencji rządowych. No i można by powiedzieć, że dobrze, że to, co wyglądało tak bardzo źle na początku, nie spowodowało takich sytuacji drastycznych, które pan tutaj przywoływał, no ale to wydaje się, że tutaj bardzo duży udział miała właściwa reakcja, właściwa polityka interwencyjna, która była nakierowana przede wszystkim na zabezpieczenie przychodów obywateli oraz przychodów przedsiębiorców, bo to jest kluczowe w funkcjonowaniu, tak, w przetrwaniu. W trudnej sytuacji to, co mówiłem wcześniej, nie myślimy o biznesie w kategoriach zysku, myślimy przede wszystkim, jesteśmy zmuszeni do myślenia w kategoriach przetrwania, więc to dobrze, że póki co nie mamy takich bolesnych efektów dotykających czy przekładających się na zasobność obywateli, no, a tym samym na ich popyt konsumpcyjny. No i teraz to, do czego mnie zobowiązał ojciec Dawid, czyli do podsumowania. Tak naprawdę to myśmy już kilka razy podsumowywali. Powiem tak. Polska gospodarka w dalszym ciągu znajduje się w kryzysie. Jest to kryzys ogólnoświatowy, dotyczy nie tylko nas. Pierwszy rok tego kryzysu, rok 2020, zakończyliśmy całkiem szczęśliwie. Spadek aktywności gospodarczej mierzony produktem krajowym brutto okazał się mniejszy niż w innych krajach europejskich oraz mniejszy niż pierwsze prognozy pochodzące z początku kryzysu. Najprawdopodobniej w dużej mierze osiągnęliśmy to dzięki skutecznej polityce interwencyjnej. Po drugie, dzięki naszej przedsiębiorczości, aktywności, chociażby temu, co powiedział pan Witold z Warszawy, że się przekwalifikował. My jesteśmy aktywni, szukamy możliwości zarabiania i to także miało duży wpływ w mojej ocenie. Te nasze cechy narodowe miały istotny wpływ na to, że ten początek kryzysu przeszliśmy całkiem dobrze i dzięki temu mamy taką sytuację, że dzisiaj kilku naszych słuchaczy poczuło pewien dyskomfort czy konfuzję, że słyszeli z moich ust, że mówię o sukcesach w czasie kryzysu. To prawda, tak jest. Natomiast na te sukcesy trzeba patrzeć w kategoriach względnych, a nie bezwzględnych. Sytuacja, w której się znajdujemy, poziom długu publicznego jest sytuacją wymagającą dla rządzących. Wymagającą także dużej czujności reagowania na to wszystko, co się dzieje. I na koniec chciałbym życzyć wszystkim Polakom, naszej gospodarce, żeby rok 2021 był autentycznie ostatnim rokiem kryzysu. To znaczy, żeby już produkt krajowy brutto nie spadał, tylko żeby zaczął rosnąć, bo nasza sytuacja w obszarze finansów publicznych nie pozwala na to, żeby kolejny rok, czyli rok 2022, był rokiem, gdzie będziemy konstruowali budżet ze znaczącym, to znaczy około 80-100 miliardów złotych deficytem. To już to byłoby nieakceptowalne, więc życzę nam wszystkim, żeby tak nie było i gorąco wierzę, jest bardzo wiele przesłanek, że do tego nie dojdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapchać. Pan profesor, doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista Uniwersytetu Białostockiego. Panie profesorze, dziękujemy za ten czas, za naświetlanie tej sytuacji, w której znajduje się polska gospodarka po roku pandemii. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapchać.
Również dziękuję. Dziękuję. Bóg zapchać.
To słowo wdzięczności także dla wszystkich radiosłuchaczy za zasłuchanie, za również współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Bóg zapłać.